Czas reakcji w Radiu Szczecin.
We wtorek 3 września czas reakcji rozpocząć. Mariusz Tałajkowski, wypoczęty po urlopie, audycję zrealizuje. Zadzwoni także do gości, odbierze telefon od słuchaczy, za co już mu bardzo dziękuję. A ja się nazywam Janusz Wilczyński. Sławka Orlika nie ma. Sławek razem ze swoim synkiem Adasiem i z żoną pojechali do Warszawy, do telewizji. Będą mówić o swoim synku, o jego chorobie, dystrofii mięśniowej Duchenna. Miejmy nadzieję, że będą z tego poważne zastrzyki finansowe, no bo wiemy, że telewizja to siła. Ale nasza siła też się liczy dzięki różnym zbiórkom, tym także, które nagłaśniamy poprzez antenę radiową, poprzez internet. Tych pieniędzy na koncie Adasia Orlika jest coraz więcej. Teraz to kwota 1,5 miliona ponad złotych, dokładnie 1,563,000 złotych. Na terapię w Stanach Zjednoczonych przeciwko dystrofii mięśniowej Duchenna potrzeba 15 milionów złotych. Wierzymy, że te pieniądze uzbieramy, a dystrofia mięśniowa polega na tym, że mięśnie ulegają degradacji. Dziecko trafia na wózek, a potem rokowania nie są, mówiąc delikatnie, najlepsze. Dlatego dziękujemy za wszystkie odruchy serca, za wsparcie, które Państwo oferują Adasiowi Orlikowi. Pozdrawiamy i prosimy o jeszcze. Natomiast jeszcze jedna kwestia. Krzysztof Kukliński, niektórzy słuchacze pytają, kiedy pojawi się w czasie reakcji. Też chcielibyśmy to wiedzieć. Teraz najprawdopodobniejszy termin powrotu Krzysztofa na łono radia to jest 1 października. Pożyjemy, zobaczymy, czekamy i gorąco kolegę naszego pozdrawiamy. A teraz ważne ostrzeżenie od słuchacza, zanim zapowiem, co dzisiaj w programie. Ważne, jak napisał słuchacz. Po osiedlu Pomorzany, Legnicka, chodzą osoby, które wypytują o stan zdrowia naszych seniorów, o wysokość emerytury, stan majątkowy. Powołują się na to, że znali ich w przeszłości. Nie znali. Mieliśmy incydent z próbą wyłudzenia danych osobowych. Starsza osoba zbierała podpisy, potem zaczęło się wypytywanie o wnuki, rodzinę, wysokość emerytury. Były to bardzo natarczywe pytania. Rodzice nie znali tej osoby, choć podawała się za ich znajomą z pracy. Wśród mieszkańców pojawiły się dziwne plotki na nasz temat, zaczęło się podchodzenie pod okna i wypatrywanie, czy jesteśmy w domu. Właśnie w tym czasie pojawiły się dziwne telefony do domu, te z próbą oszustwa na wnuczka i inne. Nasiliły się bardzo mocno. Drodzy słuchacze, uczulcie swoich seniorów, żeby nie ufali ludziom, którzy interesują się ich życiem, a nie znali ich wcześniej. To bardzo ważna sprawa. Uczulamy i dziękujemy za ten sygnał i prosimy o inne sygnały o próbach oszustw, bo naiwnych nie sieją, no i oszustów nie brakuje i cały czas wymyślają nowe sposoby nabicia nas w butelkę, nieraz bardzo dotkliwego nabicia. Przypomnę, że ludzie często tracą oszczędności zgromadzone w całym życiu właśnie poprzez różnego rodzaju oszustwa. 9 minut po godzinie 12. O czym dzisiaj w programie? Ano o takim pociągu, który nazywa się pięknie Staszic i w Pile stoi 46 minut. Dlaczego tyle stoi? Zapytamy o to rzecznika PKP Intercity. Potem będzie o paragonach, bo jak informuje słuchaczka, w Kołobrzegu jest taki parking, na którym paragony nie są wydawane. Kiedy przedsiębiorca może tego paragonu nie wydać? To nasz temat numer 2, około 12.15, 12.20. Natomiast później bulwersująca na pierwszy rzut ucha sprawa. Inwalida na wózku wyrzucony z domu opieki dla bezdomnych przy ulicy Chryniewieckiego. Czy słusznie? Czy tak się powinno postępować z ludźmi? Jakie były powody wyrzucenia bezdomnego? O tym będę rozmawiał z dyrektorem tej placówki. Potem wrócimy do kwestii Świnoujścia. Czy Świnoujście to zaciszne, przyjemne uzdrowisko, czy też centrum rozrywkowe? Pytanie jak najbardziej uzasadnione, bo z jednej strony jest to miejscowość sanatoryjna, a z drugiej głośne imprezy mają się tam dobrze, o czym informował wczoraj na naszej antenie nasz słuchacz, pan Roman. Wyjechał z żoną i tuż przy promenadzie chciał wypocząć. Niestety nie udało się. Muzyka dobiegająca z lokalu obok nie dawała spać, a interwencje pod numerem 112 niewiele przynosiły. Dziś na ten temat będziemy rozmawiali z rzecznikiem Świnoujścia o tym, jakie to miasto ma być. Czy to ma być miasto spokojne, spokojnego odpoczynku, czy też rozrywki. Miasto, które nigdy nie śpi. I jeszcze wrócimy do sprawy z gminy Dobra. Tam słuchacz z Mierzyna do nas zadzwonił, że dostał z sąsiadami do podziału 15 zł, do podziału, podkreślam, podatku rolnego, czyli to jest parę dziesiąt groszy, 47 osób miało ten podatek 15 zł łączny zapłacić. No i koszty wezwań. Pan Jacek się dziwi, że urząd wysyła wezwania. Każde stowe wezwanie kosztuje co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście złotych do każdego z 47 osób, do każdej z osób, a 15 zł do zapłaty. Co na to władze gminy? I jeszcze dobra, myślę, wiadomość dla mieszkańców gminy Dobra, dotyczy wywozu odpadów i harmonogramu. Nie 2 tygodnie, nie tydzień, a może będzie taniej niż było. Kto wie? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. I teraz o ścieżce rowerowej powiemy. Ostatnio w audycji Czas Reakcji, pisze pani Alicja, było mówione o ścieżkach rowerowych i rowerzystach. Chciałabym troszkę pociągnąć ten temat, a mianowicie jechałam wczoraj rowerem ulicą Stanisława Wyspiańskiego od ulicy Bohdana Zaleskiego w kierunku skrzyżowania z ulicą Księdza Piotra Skargi. Na ulicy Zaleskiego jest ładna asfaltowa ścieżka rowerowa i w momencie chęci skrętu na światłach w ulicy Wyspiańskiego ścieżka również jest, bo poziome linie tak prowadzą, co prawda trochę w gorszym stanie, ale jest. Natomiast niestety, pisze pani Alicja, nie da się nią poruszać, ponieważ na całej długości tej ulicy stoją zaparkowane auta i pozostaje nam jazda ulicą albo chodnikiem, który jest w słabym stanie. Co w takiej sytuacji, gdy nie jest tu winny rowerzysta, ani ścieżka rowerowa, tylko problemem są zaparkowane auta? Dziękujemy za ten sygnał, wrócimy do tematu. I tu rzeczywiście problem jest z tymi zaparkowanymi po prawej stronie autami, a z lewej strony jest ścieżka, ale ona się wydaje jednokierunkową i wąską. Więc wrócimy do tematu z ekspertem. 13 minut po godzinie 12. Teraz przenosimy się na ulicę Rolną w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.
Dzień dobry, jestem mieszkanką Szczecina. Właśnie wracam z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Bywam tam niestety dosyć często, jednakże to, co obserwuję dłuższego czasu i w dniu dzisiejszym, to, co dzieje się przy ulicy Rolnej, naprawdę napawam już przerażeniem i wręcz głupotą uważam osób, które parkują i pozostawiają swoje samochody po obu stronach wolne, bardzo wąskiej ulicy Rolnej. Jeden samochód jest w stanie się jako tako przecisnąć, żeby dojechać do parkingu, który mieści się za budynkiem przychodni i gdzie są dostępne miejsca. Natomiast jeżeli mijają się oba samochody, nie są w stanie bezpiecznie się minąć. Apeluję, żeby Straż Miejska zrobiła z tym porządek. Ja rozumiem liczność bardzo doskonale osób, które tam dojeżdżają, przebywają. Natomiast bardzo proszę o interwencję i reakcję. Dziękuję.
Temat wraca, bo poruszaliśmy już na antenie ten problem i obiecujemy się nim zająć ponownie. Zastanawiam się, czy ten parking, który jest za budynkiem przychodni, jest dobrze oznakowany, tak żeby ci, którzy przyjeżdżają, wiedzieli, że tam są miejsca i tam można zaparkować, a nie parkowali wzdłuż ulicy Rolnej. Przejazd staje się niemożliwym. Dziękujemy bardzo za ten sygnał. Pozdrawiamy, a my ostatnio rozmawiamy sporo na temat PKP, bo od 1 września zmiany w rozkładach jazdy. Te pociągi wakacyjne zniknęły z rozkładu jazdy. No i wiele uwag krytycznych mamy na temat PKP, ale nie zawsze.
Dzień dobry, Piotr, niestały słuchacz. Trochę chciałbym wziąć w obronę, znaczy bardzo tylko troszeczkę, ale jednak nasze PKP jeżdżę sporo i tak w pociągach regionalnych nie ma takiej tragedii z opóźnieniami. Ja rozumiem, że zdarzają się w pociągach dalekobieżnych. Tam miałem kiedyś taki przypadek, że w Krakowie czekają chyba ze 3 godziny, no ale co PKP może zrobić w momencie, kiedy człowiek rzuca się pod pociąg? Albo co zrobić, kiedy samochody osobowe czy ciężarowe nawet wjeżdżają pod pociągi? Co PKP może z tym zrobić? Także ja wiem, że PKP ma problemy przeróżne, ale tak naprawdę w pociągach dalekobieżnych to wiecie, że w jednym miejscu problem mały, tam półgodzinny powoduje, że w następnym miejscu oddalonym o kilkaset kilometrów to już jest problem kilkugodzinny. No takie życie, niestety. I to nie jest tak, że każdy pociąg jest opóźniony, tylko bywają po prostu takie sytuacje, tylko wiadomo, że mówimy tylko o tych opóźnionych. A jeszcze jak bierzemy sobie za przykład kolej japońską, która jest taka super precyzyjna i super fajna, to miejmy świadomość, że ta precyzja mierzona jest tylko na jednej linii, która jest przygotowana tylko właśnie do takich testów. Także nie porównujmy Japonii i tego tematu braku spóźnień do naszych krajowych PKP. Do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia. A przy naszym telefonie gość, pan Maciej Dudkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Każde opóźnienie jest inne, wynika z innych przyczyn. Dobrze, że słuchacz powiedział o tych losowych zdarzeniach, których nie da się przewidzieć i prawda, rozkład jazdy jest jak taka układanka. Jeżeli jeden pociąg zaczyna mieć opóźnienie, mogą mieć i inne.
To jest prawda, która rzeczywiście jest bardzo widoczna w przypadku pociągów dalekobieżnych PKP Intercity, ponieważ no, nasze pociągi przejeżdżają przez całą Polskę. To są te chociażby słynne połączenia Szczecin-Przemyśl, że jeśli gdzieś nam się pojawi opóźnienie, no to to opóźnienie jest później na tej trasie rzeczywiście trudno zniwelować i jest to, nie ukrywam oczywiście, najbardziej widoczne ze strony pasażera i jest to oczywiście najbardziej uznawane za dotkliwe ze strony pasażera, jeżeli ten pociąg dalekobieżny ma jakieś opóźnienie. Ja proponuję też zawsze pasażerom sprawdzać w aplikacji Polskich Linii Kolejowych te opóźnienia. To jest rozkład dla pasażera, w którym są podawane te opóźnienia, widać na czerwono, jak w jakim czasie ten pociąg dojeżdża.
To warto to upowszechnić, czyli PKP.pl.ka, tak, po prostu aplikacja, która pokazuje nam, gdzie faktycznie są pociągi, jakie są opóźnienia na liniach.
Portal pasażera. Ta aplikacja się nazywa Portal pasażera i tam jest odchylenie minutowe pokazane w przypadku pociągów, które no, nie jadą o czasie.
Portal pasażera, polecamy. No i teraz telefon od słuchacza.
Dzień dobry. Chodzi o pociąg, chyba się nazywa Staszic, wyjeżdżający z Lublina przez Kutno, Toruń, Piłę, Wałcz do Szczecina. Do Szczecina 16.38 planowo ma przybywać. Uwaga, planowo stoi w Pile, na stacji w Pile, 46 minut. Ludzie idą w czasie na obiad, na piwo, słyszałem. O tempore, o mores.
Do widzenia.
Dziękujemy. Pewnie jakaś przyczyna tego stania 46-minutowego, ile jest to prawda, istnieje. Czy rzeczywiście stoi tyle na stacji?
Trwają prace modernizacyjne na trasie z Piły w kierunku Białogardu. Podejrzewam, że jest to związane właśnie z tym, że tutaj się zbiegają linie jednotorowe. No i niestety musieliśmy wprowadzić rozkład jazdy uwzględniający zwiększoną liczbę pociągów jadących po liniach jednotorowych. Musieliśmy też uwzględnić to, że jeżdżą autobusy zastępcze, więc najprawdopodobniej jest to właśnie związane z tym rozkładem jazdy, który obowiązuje właśnie od 1 września, będzie obowiązywał do 14 grudnia. Mogę tylko powiedzieć, że te prace torowe, które oczywiście poprawią warunki podróżowania, doprowadzą do tego, że pociągi z Piły w kierunku Kołobrzegu przyspieszą. One powinny się skończyć właśnie w połowie grudnia i wtedy rozkład jazdy powinien wrócić do swojego, no, takiego bardziej wygodnego dla pasażera kształtu.
Pan Maciej Dudkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity, dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
I pamiętamy o jeszcze jednym temacie, ale przekładamy go na następny raz. Chodzi, przypomnę, o sprawę modernizacji na odcinku Lęborg-Słupsk. Słuchacz zauważył, że jak wykupuje na przejazd ze Szczecina do Gdańska przez Słupsk właśnie bilet, to płaci 70 zł, a jeżeli podzieli ten odcinek na ten do Słupska, od Słupska do Lęborka i od Lęborka do Gdańska, no to wtedy płaci drożej. Tak, to płaci za całość 70 parę złotych, tak ponad 100 zł. Próbujemy to wyjaśnić i pamiętamy o tym oczywiście i mamy ten temat w rezerwie. 12.20 to jest czas reakcji. Teraz przenosimy się na Pomorzany. Tam jest winda, która nie działa. Jest to bardzo potrzebna winda.
Dzień dobry. Stały słuchacz Mirek z Policji. Dzwonię w takiej sprawie. Na Pomorzanach w Szczecinie, przy ulicy Ogrodowej, są schody nad torami, ale jest też winda, która od pewnego czasu nie działa. Bardzo dużo ludzi korzysta z niej starszych. Tam są ogródki działkowe, renciści, którzy tam też i mieszkają ludzie. Ta winda od dawna nie działa. Prosiłbym o interwencję, bo bardzo często Radio Szczecin bardzo dużo spraw nam załatwia. Dziękuję, do usłyszenia.
Robimy, co możemy, dziękujemy, do usłyszenia. A teraz sprawa, która zabrzmiała wczoraj w czasie reakcji, dotyczy naszej słuchaczki, która przywiozła starszą mamę do szpitala przy Unii Lubelskiej i zaparkowała na placu Norwida. Ten plac jest zastawiony samochodami, wiele samochodów parkuje nieprawidłowo i słuchaczka przyznaje, że zaparkowała nieprawidłowo, no ale sytuacja była taka, że nie mogła zostawić mamy 84-letniej przed wejściem do szpitala i pojechać szukać parkingu, tylko zaparkowała i z mamą poszła na badania. Spędziły sporo czasu w tej przychodni, no i gdy wyszło, okazuje się, że była blokada na kole, przyjechali strażnicy, no i niewiele się dało zrobić. Pani ma pretensje do strażników, że nie okazali wyrozumiałości. My ten temat podejmiemy oczywiście ze Strażą Miejską. Nie pierwszy już raz. Pamiętam w historii tego programu takie sytuacje, gdy strażnicy okazali wyrozumiałość, ale telefonu, który by pamiętał właśnie o takiej wyrozumiałości, nie otrzymałem. Natomiast dostaliśmy pod czujny 510 37 32 taki.
Zbigniew, Szczecin, stały słuchacz. Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, no to Szczecin niestety bardzo kuleje tutaj w takich właśnie tematach, jak tutaj pani wspominała o parkowaniu, również do kontrolerów biletów. Moja mama otrzymała mandat z tego powodu, że po prostu usiadła, wyciągnęła bilet, a panowie zablokowali kasowniki. Nie było w ogóle żadnej dyskusji. W ogóle nie interesują się, Straż Miejska również nie interesuje się, że ktoś jest chory, że ktoś ma problemy, tak jak tutaj pani mówi, równowaga, zaniki pamięci. To samo jest również z moją mamą. No i niestety, odwołania nic nie dają. Tak przychodzi, że trzeba zapłacić, więc Szczecin leży, naprawdę. Ktoś powinien się zainteresować tymi osobami. Bo taka prawda, że każdego może to spotkać. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy. Rzeczywiście warta jest empatia u różnego rodzaju funkcjonariuszy, ale my też musimy jako użytkownicy dróg pamiętać o tym, żeby, czy też użytkownicy komunikacji miejskiej, żeby na przykład kiedy wchodzimy do autobusu czy tramwaju, niezwłocznie po wejściu kasujemy bilet. Nie parkujemy w miejscach niedozwolonych. Ale tak jak zapowiedziałem, wrócimy do tematu, który poruszyła wczoraj słuchaczka w jednym z wydań magazynu Czas Reakcji z gościem ze Straży Miejskiej. A teraz zmieniamy temat. Naszym gościem jest pan Sebastian Osiński, ekspert skarbowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w zastępstwie rzecznika prasowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Napisała słuchaczka, pani Anna, napisała tak, Kołobrzeg, róg ulicy Towarowa i Portowa, znajduje się tam parking strzeżony. Po raz kolejny mojej wizyty i znajomych zastaliśmy taką samą sytuację. Pozostawienie na parkingu samochodu kosztuje 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Nie mało, pani Anno. Tak informuje pan, który nas wita i wręcza nam numer oraz kieruje nas do oddelegowanego pracownika wewnątrz parkingu, który nas kieruje w dane miejsce celem zaparkowania pojazdu. Po powrocie, po określonym czasie wracamy, podjeżdżamy do wyjazdu, podchodzi pan, odbiera bilecik z numerem pojazdu, po czym wraca i informuje o koszcie parkowania pojazdu. Wręczamy odpowiednią kwotę, pan oddaje resztę i nigdy, podkreślam nigdy, a byliśmy kilka razy, a nawet w 2-3 auta, nikt z nas nie otrzymał paragonu za parking. Aut parkujących jest tam w sezonie ponad 100, jak naliczyliśmy w godzinę i trwa to cały dzień. Nie trudno policzyć, jaką kwotę zarabia właściciel parkingu każdego dnia przez cały sezon. Skarb Państwa nie jest zainteresowany tym, by uzyskiwać podatek należny z działalności. Czy ten właściciel jest zwolniony z tego obowiązku wydawania paragonów? Pyta słuchaczka. A może tam jest jakaś zasada inna na żądanie? No i proszę powiedzieć, jak to jest, panie Sebastianie? Czy taki parking raczej, czy to dzisiaj możemy powiedzieć z 100% pewnością, powinien wydawać paragony?
To znaczy przede wszystkim postawa słuchacza tutaj, który troszkę się dba o nasze finanse państwa i uczciwość podatników, no też zasługuje na pochwałę, także dziękuję w ogóle, że taki telefon jest. Sprawa no nie wygląda tak do końca zero-jedynkowo, ponieważ co do zasady wszystkie podmioty powinny wystawiać paragony, no ale są pewne zwolnienia, tak? Te zwolnienia zostały uregulowane w rozporządzeniu ministra finansów właśnie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. I teraz trzeba byłoby się zastanowić. Ten przedsiębiorca, który właśnie jest właścicielem tego parkingu, osiąga z tytułu świadczenia tych usług ze sprzedaży dochody, które przekraczają 20 tysięcy złotych w ciągu roku. Bo nie jest tak, że jakby w dniu otwarcia działalności on już tę kasę rejestrującą powinien posiadać. Są takie podmioty, które powinny bez względu na wszystko posiadać właśnie kasę rejestrującą, na przykład taksówki, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne czy sprzedawcy papierosów. Kasy rejestrujące nie dotyczą właśnie tutaj tych parkingów. Więc teraz trzeba byłoby się zastanowić, czy ten przedsiębiorca, o którym wspomina nasz słuchacz, zatroskany zresztą, czy osiągnął już ten dochód w wysokości 20 tysięcy w zeszłym roku, chyba że na przykład prowadzi działalność dopiero od tego roku, to czy w tym już przekroczył te 20 tysięcy? No my tak przez telefon nie jesteśmy w stanie tego ocenić.
Ja a będzie kontrola?
I słuchacza. Właśnie, teraz tak chciałem to się odnieść. To jeszcze tylko skończę jedno zdanie, że tutaj rozumiem, że słuchacz z własnych obserwacji jakby uważa, że jak najbardziej ta, jakby już licząc na piechotę, te dochody są tak bardzo wysokie i że słuchacz zauważa, że może tak można tak przyjąć, że te 20 tysięcy byłoby w stanie tutaj wyliczyć. No jednak my nie jesteśmy tego pewni, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy tę działalność zaczął. I my tutaj sobie tak dyskutujemy na jakimś przykładzie, takim kazusie, tak? I teraz właśnie, dobrze byłoby zrobić, żeby to ustalić, trzeba było oczywiście wprowadzić czynności sprawdzające lub zrobić kontrolę. I teraz jak? W jaki sposób? Więc słuchacze mają tak jakby no różne możliwości. Można złożyć właśnie informację sygnałem do właściwego urzędu skarbowego, ale można też jakby zadzwonić na całodobowy, bezpłatny tak zwany krajowy telefon interwencyjny. I tam dyspozytor zarejestruje zgłoszenie i przekaże do właściwego urzędu skarbowego, tak? Więc jest to zgłoszenie bezpłatne, całodobowe i na pewno zostanie wtedy poprowadzone, tak?
Jaki to jest numer telefonu?
800 060 i 30.
800 060 30.
Tak.
I to jest taki numer, gdzie możemy zgłaszać różne nieprawidłowości.
Dokładnie. Z całej Polski mogą ludzie dzwonić i te sprawy są oczywiście wtedy rejestrowane. Trzeba nadać im bieg. Mówiąc kolokwialnie, nie są zamiatane pod dywan. I jest jeszcze to o tyle fajne, że jakby to dyspozytor tutaj też ustala ten właściwy urząd skarbowy, który byłby za to odpowiedzialny. No więc też jest troszeczkę łatwiej, tak? Natomiast tak jak mówię, na każdym etapie można taką sprawę, taką informację sygnalną oczywiście do Urzędu Skarbowego czy do Izby Administracji Skarbowej, do której się tutaj pan dodzwonił, która jakby ma nadzór nad urzędami w naszym województwie, zgłosić. To nie jest tak, że nie można. Natomiast, tak jak mówię, tutaj doceniam postawę, ale no my nie jesteśmy tak w stanie przez telefon sobie wyliczyć i już wyrokować, prawda? Bo trzeba byłoby sprawdzić, czy te 20 tysięcy tej sprzedaży już zostało osiągnięte.
Przypomnę, naszym gościem jest pan Sebastian Osiński, ekspert skarbowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Wszystko wskazuje na to, patrząc, że ten parking u zbiegu ulic Towarowej i Portowej w Kołobrzegu jest bardzo uczęszczanym parkingiem, że spokojnie w ciągu miesiąca nawet te 20 tysięcy tego przychodu ten parking wyrabia, więc kontrola jak najbardziej jest pożądana, prawda?
Tak, ja dodam też, że kontrola kontrolą, ale oczywiście przedsiębiorca, który pomimo obowiązku nie wystawia paragonu fiskalnego, no też popełnia wykroczenie skarbowe, więc tutaj kontrola kontrolą, ale też oczywiście będą działania na podstawie kodeksu karnego skarbowego.
Tak? A jakie tutaj są kary, jeżeli, bo wiemy i widzimy to w sklepach, w punktach usługowych, no często nieproszeni nawet wydają nam paragony sprzedawcy czy usługodawcy. Jakie są kary za to niewydanie paragonu?
To znaczy pan się pyta o charakter kary czy o wysokość? Oczywiście są to grzywny. To za wykroczenie skarbowe od 150 zł do 30 tysięcy aż.
No to bardzo dużo. Od czego to zależy, że aż 30 tysięcy?
No oczywiście zależy od tego, czy jest to jakby powtarzalne, tak? Czy miał to zdarzenie miejsce po raz pierwszy, czy już kolejny raz kontrolerzy skarbowi jakby tutaj pracownicy urzędów skarbowych już kolejny raz zawitali do jakiegoś miejsca i dalej, że tak powiem, była recydywa. I oczywiście od wysokości, od skali, tak? Od tego, na jaką kwotę jest paragon, w jaki sposób to się odbywa, jaka jest też postawa. Niekiedy też jest, ale to już bardziej później przy udzieleniu ewentualnych ulg też jest brana pod uwagę sytuacja majątkowa takiej osoby, bo proszę pamiętać, że czym innym są grzywny dla pracownika, a czym innym są grzywny dla przedsiębiorcy właściciela, tak?
Czyli bardzo różne czynniki decydują o wysokości tej grzywny. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Sebastian Osiński, ekspert skarbowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w zastępstwie rzecznika prasowego. Pozdrawiamy.
Również dziękuję, również pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
A ja dziękuję nie pani Annie, tylko panu Dariuszowi z Białogardu za ten mail. Nie wiem, co za chochlik długopisowy kazał mi tutaj dopisać Anna. Widać, myślałem o jakiejś Annie, nie wiem jeszcze o jakiej. Muszę się zdecydować. Pan Dariusz z Białogardu tę sprawę opisał. Wierny nasz słuchacz. To tym bardziej bije się w piersi. Pozdrawiamy panie Dariuszu. Bardzo dziękujemy za obywatelską postawę. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie wyjaśniona. A teraz sprawa z naszego czujnego telefonu 510-37-32. Na pierwszy rzut ucha, gdy słuchamy wersji pani, bardzo bulwersująca.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, Gośka. Mam pytanie. Zaistniała taka sytuacja wczoraj, że z domu opieki Złoty Wiek na Chrynie Wieckiego został wyrzucony pensjonariusz. Był pijany, ja wszystko rozumiem, ten człowiek jest alkoholikiem, ale jest jedna rzecz, ten człowiek jest na wózku, jest sparaliżowany, został wyrzucony jak śmieć, psa ludzie nie wyrzucają z domu, a co dopiero człowieka. I proszę państwa, do tego jeszcze jest chory, bierze zaszczyki na zakrzepicę, nie wiadomo co się z nim dzieje, stał przed tym domem ileś godzin, do tej pory nic nie wiadomo, alkohol jest wnoszony na teren, nie wiem, ludzie nie potrafią tam dopilnować tego, on sam by nie pojechał po ten alkohol, bo on jeździ na wózku, jest sparaliżowany, jedną lewą stronę całą ma sparaliżowaną. I jestem normalnie w szoku, że można tak człowieka wyrzucić. Nie wiadomo, co z tym człowiekiem się dzieje. Dzisiaj się dowiadywałam, nie ma śladu po nim. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.
Pozdrawiamy. Mam na swoim koncie reportaż o bezdomnych i wiem, że większość, ogromna większość z nich za kołnierz nie wylewa, oj nie. Wiem także, a bywałem wielokrotnie w schroniskach, że jest to ogromny problem właśnie alkoholizm tych ludzi i w schroniskach jest regulamin, który zakazuje spożywania alkoholu i to jest zakaz bezwzględny. I zwykle jest tak, że trzeba kilkakrotnie, jeżeli nie kilkunastokrotnie naruszyć ten regulamin, żeby stracić miejsce w takim schronisku. Przy naszym telefonie pan Witold Nowak, dyrektor schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ulicy Chryniewieckiego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa słuchaczy.
Czy państwo tak od razu wyrzucacie człowieka ze schroniska za alkohol? Czy najpierw są ostrzeżenia, rozmowy, napominanie? Tym bardziej, że w tym przypadku mamy człowieka na wózku sparaliżowanego częściowo.
Osoba musi kilka razy złamać regulamin schroniska, żeby została skreślona z listy podopiecznych. Tu w tym przypadku konkretnym pan przebywał w schronisku od 2019 roku i regulamin łamał wielokrotnie, jednocześnie nie zgadzając się na podjęcie terapii uzależnienia od alkoholu.
I odmawiał regularnie właśnie podjęcia tej terapii, mimo że ma ją za darmo.
Odmawiał podjęcia terapii. Pan twierdził, że nie ma żadnego problemu z alkoholem.
A jednak miał. Znajdowaliście u niego ten alkohol, czy też sprawdzacie alkomatem, że jest pijany?
Średnio raz w miesiącu pan był pod wpływem alkoholu po odebraniu swojego świadczenia emerytalnego. W ten konkretny dzień, w niedzielę, jak się napił, miał przy sobie dwie butelki po żubrówce 0,7 litra i dwa piwa marki jakiejś tam, nie będziemy reklamować, alkoholu.
Żadne rozmowy nie przyniosły skutku i co wtedy? No bo z jednej strony wasz regulamin i oczywiście zasady, które muszą obowiązywać wszystkich i skoro wszyscy mają nie pić, to mają nie pić i koniec, ale z drugiej strony mamy do czynienia z człowiekiem na wózku i on został co? Wyprowadzony, wywieziony poza obręb schroniska i radź sobie sam człowieku, skoro nie chcesz przestać pić?
Pan został wyproszony z terenu schroniska, tak jest, wywieziony i dostał informację, że może się zgłosić na izbę wytrzeźwień, na ogrzewalnię przy Dąbrowskiego, bądź też do noclegowni, jeśli nie podoba się respektowanie regulaminu schroniska.
Czy wie pan, jaki jest jego dalszy los, tego człowieka?
Około 16 stał jeszcze pod budynkiem schroniska. Później musiał się gdzieś oddalić. Nie wiemy dokąd.
Pan, jak powiedział pan dyrektor, ma jakieś świadczenie, które odbiera raz w miesiącu. Ono mu wystarczyć będzie na życie poza schroniskiem?
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
To już jest jego problem.
Jego indywidualna sprawa.
Czy pan o takich decyzjach, kiedy pensjonariusz zostaje wydalony, bo łamał regularnie regulamin, musi powiadamiać władze Szczecina, organ, który zawiera z państwem umowę na prowadzenie tych usług opiekuńczych?
O skreśleniu podopiecznego z listy mieszkańców jest powiadamiany Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, dział bezdomnych. Tak jak i o przyjęciu takiego podopiecznego i właśnie o skreśleniu.
Czy ta decyzja jest podejmowana jednoosobowo? To znaczy pan dyrektor podejmuje tę decyzję? Czy jest to jakaś decyzja podjęta gremialnie, wieloosobowo? No bo jest to poważna sprawa. No wiadomo, człowiekowi pewne bezpieczeństwo odbiera się, chociaż można powiedzieć na jego własne życzenie. Choroba alkoholowa i człowiek nie chce się leczyć.
Ta decyzja była podjęta przeze mnie w oparciu o regulamin schroniska, który jest zatwierdzany przez Urząd Miasta w momencie podpisywania umowy z urzędem. Jedno nie było dodane w tej informacji telefonicznej, że pan poza tym, że był pod wpływem alkoholu, był wulgarny i agresywny w stosunku do podopiecznych i do personelu i stwarzał tak naprawdę zagrożenie nie tylko dla podopiecznych, ale dla wszystkich znajdujących się w schronisku.
Warto o tym pamiętać, bo ja w rozmowach z innymi zarządzającymi schroniskiem wielokrotnie widziałem, że niewielkie ilości alkoholu, jeżeli ktoś jest podchmielony, to jeszcze ujdzie, ale jeżeli ktoś jest agresywny, jeżeli tak jak pan mówi, znaleziono przy nim ile? Dwie butelki ostatnio, tak?
Dwie butelki 0,7.
Opróżnione już? Czy w trakcie?
Jedna była całkowicie opróżniona, a druga w połowie opróżniona.
I to jest wyzwanie dla terapeutów, czy każdego da się wyleczyć. Ale ciekawi jesteśmy także państwa opinii w tej sprawie. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Pan Witold Nowak, dyrektor schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Pozdrawiamy.
Dziękuję ślicznie za rozmowę. Miłego dnia.
Miłego dnia. Do usłyszenia. 12:38. Teraz przenosimy się nad Jezioro Głębokie. Piękny kompleks leśny wokoło jeziora i dlatego to wszystko tak pięknie wygląda, ale chyba to jest las gospodarczy. O tym powinniśmy pamiętać.
Dzień dobry. Marzyna ze Szczecina. Ja mam pytanie, czy ktoś panuje nad wycinkami w lesie arkońskim? Mam na myśli teren wokół Głębokiego. W sobotę byłam na spacerze wokół tego jeziora i leżało dosłownie około 30 drzew ściętych. Kilka było takich, które rzeczywiście miały dziurawy pień, ale było wiele, większość była zdrowym drzewem. Poza tym, dosłownie tak jak na ironię losu, w jednym miejscu były poukładane z pnia takie słupki akurat do suszenia, do kominka. Dziękuję.
Dziękujemy. No tak, drewno jest u nas pełnowartościowym materiałem opałowym, ale zapytamy przy okazji kierownictwo lasów miejskich, jak to z tymi wycinkami jest. Czy są to wycinki takie wskazane, interwencyjne, czy też nastawione na zysk, na to, żeby sprzedać to drewno. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te lasy miejskie Szczecina? Jakie tu jest podejście, jaka filozofia? To jest czas reakcji, 12:39. Przenosimy się do Świnoujścia. Przy naszym telefonie rzecznik prezydenta Świnoujścia, pan Jarosław Jas. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Jak ja panu zazdroszczę, no nie słychać teraz szumu morza, to chyba na plaży pan nie jest, ale ta bliskość tego morza i ta pogoda, chyba wszyscy zazdrościmy, którzy pracujemy, ale pan po pracy ma bardzo blisko do tego morza. Panie Jarosławie...
Tak, minut niedzieli, ale dzisiaj ta pogoda zachęca do tego.
Tłumy chyba na plaży, prawda? Mimo,
tak,
że...
bez zmian, oczywiście.
Bez zmian.
Mamy piękną pogodę, w związku z tym turyści korzystają, mieszkańcy również.
Ach, cudownie. No i właśnie o takim turyście będziemy teraz rozmawiali. Pan Roman do nas zadzwonił. Za chwilę przypomnimy fragment tego telefonu Mariusza. Poproszę o ustawienie znacznika na rekordzie Świnoujście. To posłuchajmy fragmentu.
Dzień dobry. Roman, ja jestem z Warszawy, ale obecnie jestem w Świnoujściu, gdzie bębny i inne rzeczy dyskotekowe grały od godziny 6 i podobno miały wyłączać się o godzinie 10, ale trwają do godziny 12. Straszny, okropny hałas, straszne kłopoty. Przywiozłem żonę na rehabilitację po złamaniu nogi, no ale niestety mamy zmarnowane kompletnie wakacje. Dziękuję.
Pan Roman zapłacił niemałe pieniądze w tej pierwszej strefie uzdrowiskowej, tej najbliżej promenady, za wypoczynek w pewnym pensjonacie, którego nazwa zaczyna się od słowa willa. No ale obok były dwa lokale gastronomiczne, w których od godziny 18 muzyka bardzo basowa, wibrująca, nie dawała spać. Czasem ta muzyka trwała do 22, czasem dłużej. Pan Roman w bezradności swojej dzwonił nie do Straży Miejskiej, tylko na 112. No, na ogół nie mógł nic wskurać, także właścicielka pensjonatu radziła mu, żeby interweniował, bo ona też nic nie może poradzić. Teraz pytanie do pana, panie rzeczniku. Czy rzeczywiście w takich sytuacjach nic nie możemy poradzić? Czy jest na to sposób, jeżeli muzyka nam przeszkadza? Zwłaszcza po godzinie 22, chociaż to jest tylko umowna cisza nocna, bo tak de facto jest ten paragraf w kodeksie wykroczeń, kto krzykiem, hałasem zakłóca spokój w różnych godzinach, może być ukarany grzywną czy mandatem. Co może zrobić kuracjusz wypoczywający, który potrzebuje tej ciszy, przynajmniej w godzinach późnowieczornych?
Czy mamy przepisy, na które pan się powołał, ale mamy również statut uzdrowiska Świnoujście i ustawę o lecznictwie uzdrowiskowym, która obowiązuje również w strefie uzdrowiskowej A, czyli w dzielnicy nadmorskiej, która zabrania między innymi działalności o charakterze rozrywkowym, które zakłócają ciszę nocną w godzinach 22 do 6. Dlatego to było zasadne, że pan interweniował. Bardzo żałuję, że nieskutecznie, że nie okazało się, że nie mógł wyegzekwować tych praw, które mu się należą jako osobie odwiedzającej nasze miasto i korzystających z dobrodziejstw uzdrowiska. Natomiast to, co mógłbym polecić w przyszłości, to jeszcze bardziej skuteczniejsza interwencja. Jakby rozumiemy, że mogą się zdarzać takie przypadki w mieście, które odwiedza kilkaset tysięcy osób w sezonie. Na szczęście mówimy o jednym, dużo więcej ich nie ma. Po Świnoujście pilnuje tego statusu, jaki posiada, czyli statusu kurortu i uzdrowiska.
No i teraz konkretne rady dla innych słuchaczy. Do godziny 20 funkcjonuje Straż Miejska. Jeżeli chcemy zgłosić taki przypadek ewentualnego wykroczenia, właśnie nadmierny hałas z danego lokalu gastronomicznego, czy gdzieś z ulicy dobiegający, bo może ktoś nielegalnie włączył jakiś sprzęt grający albo instrument, nie jest to umówione z magistratem, może dzwonić na numer Straży Miejskiej w Świnoujściu?
Tak, oczywiście Straż Miejska w trakcie sezonu funkcjonuje do godziny 20 codziennie. Będziemy starać się z biegiem czasu rozbudowywać kadry na tyle, żeby te dyżury objęły większą część doby, bo jakby rozumiemy, że jest taka potrzeba, choćby właśnie w takim przypadku, jaki tutaj cytujemy. Natomiast w momencie, kiedy nieskuteczne jest dodzwonienie się na linię alarmową, to Straż Miejska będzie tutaj tą jednostką, która na pewno zainterweniuje, ponieważ jest stale obecna w rejonie czy promenady, czy tych newralgicznych miejsc, które w sezonie w Świnoujściu powinna kontrolować.
Zastanawiam się, po 20 powinien nasz słuchacz i inni słuchacze, którzy uważają, że jest za głośno, powinni dzwonić na policję, a w zasadzie na numer 112. Tak. I tu operator powinien przekierować, prawda?
Tak, zdecydowanie, oczywiście. No, jakby nie jesteśmy w stanie objąć całej doby pracą Straży Miejskiej, oczywiście do czasu, natomiast w momencie, kiedy strażnicy nie pracują, oczywiście są służby porządkowe, które powinny zareagować przynajmniej na tego rodzaju zgłoszenia.
Świnoujście jest ulubionym miejscem wypoczywających Polaków, Niemców, turystów również z innych krajów, macie ich przecież coraz więcej, ale jest też miejscem właśnie dla kuracjuszy. I teraz, czy udaje się państwu, w pana ocenie, zachować taki balans pomiędzy tym, żeby być uzdrowiskiem, miejscowością o takim statusie i statucie również, bo uzdrowiska mają status, atut, a z drugiej strony miejscem rozrywki, zabawy. Czy to się da godzić?
To się musi i powinno dać godzić. Przyjeżdża do nas z roku na rok coraz więcej turystów, którzy mają swoje oczekiwania. Staramy się zapewnić im spokój i rozrywkę na takim poziomie, jaki mogą oczekiwać od uzdrowiska. To nie jest tak, że Świnoujście zamiera po godzinie 22. Tak? Tutaj przecież miasto samo inicjuje i organizuje imprezy cykliczne. Wynajmujemy przestrzeń dla muzyków, mamy podesty na promenadach, które one oczywiście obowiązują do konkretnej godziny, do 22. To się nie powinno odbywać bez nagościny. Natomiast nie jest tak, że Świnoujście nie oferuje rozrywki, ale próbuje tę rozrywkę, mogę powiedzieć, cywilizować w pewnym sposób.
Oby ona była cywilizowana. Nie pochwalamy zachowań właśnie z tego lokalu gastronomicznego, o którym mówił pan Roman.
No tak, takie przypadki na pewno będą się zdarzać, ale w tych momentach niezbędna jest interwencja, która powinna wywołać skutek.
No tak, i tutaj tej interwencji zabrakło. Pan Roman nas informował, że operatorka telefonu 112 jakoś nie była szczególnie skłonna mu pomóc i nie przekierowywała. Nie wiem, dlaczego tego zgłoszenia do operatora, do dyżurnego policji, chociażby właśnie komendy powiatowej policji w Świnoujściu. Jeszcze jedno pytanie a propos uzdrowiska. Czy tam są jakieś normy hałasu ustalone, których nie należy przekraczać, żeby ten status utrzymywać?
Tak, są normy hałasu, one obowiązują, one są wyższe oczywiście przede wszystkim w strefie A, gdzie ta cisza obowiązuje, cisza nocna i te normy hałasu są wyższe, natomiast to może doprowadzać, zdarzyło się również, że mieliśmy takie przypadki, że turyści narzekali na szum morza nad ranem, który ich budził, nie wiem, była na przykład bardziej sztormowa pogoda i tak dalej, ponieważ twierdzili, że zapłacili za to, żeby być w uzdrowisku, miejsce, które jest ciche, w którym zaznają spokoju, a niestety co rano obudził ich szum morza, więc tego rodzaju przypadki też się zdarzały. Natomiast nie oznacza to oczywiście, że nie przestrzegamy tych wynikających ze statutu czy z zapisów ustawowych obostrzeń dotyczących właśnie funkcjonowania jako uzdrowiska.
A macie państwo sonometry albo strażnicy miejscy, żeby mierzyć ten ewentualny hałas i przekroczenia?
Powiem tak, oczywiście możemy mieć sprzęt, który mierzy, natomiast poziom hałasu, ale tak naprawdę uprawnionym do kontroli głośności emisji hałasu jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wyłącznie to są badania, na których można ewentualnie opierać się, chcąc na przykład nałożyć jakąś karę.
No tak, ale oczywiście jeżeli strażnicy miejscy mają zgłoszenie, przyjeżdżają na miejsce i z kilkudziesięciu czy kilkuset metrów słyszą, że jest głośno, jest hałas, no to już jest podstawa, prawda, do tego, żeby...
Tak, oczywiście można porozmawiać, można wytłumaczyć, można stosować różnego rodzaju metody, które doprowadzą do rozwiązania tej sytuacji, ponieważ tak jak mówię, dbamy o wszystkich turystów, dbamy o to, żeby i te osoby, które przyjeżdżają do nas leczyć się czy odpoczywać, dostały to, po co przyjechały, ale również te młodsze, których w Świnoujściu w sezonie jest mnóstwo, również powinny dostać swoją dawkę rozrywki.
Pan Jarosław
Czasem Jas. Trudno to pogodzić, ale staramy się non-stop.
Rzecznik prezydenta Świnoujścia, pozdrawiamy, do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
I zapraszamy do Świnoujścia oczywiście. No i jest jeszcze jedno słowo klucz, jeżeli chodzi o rozmowę na ten temat. Kultura, po prostu kultura osobista, również kultura właścicieli poszczególnych lokali w promieniu 2, 3, 4, 5 metrów, 10. Rozumiem, że muzykę powinno być słychać, ale dalej? No cóż, mam nadzieję, że to się poprawi, że będzie coraz przyjemniej w Świnoujściu, że uda się i udaje się godzić interesy tych, którzy szukają ciszy, spokoju i szumu morza, pomimo tego, o czym mówił pan Jarosław Jas, że komuś ten szum przeszkadzał, a tymi, którzy chcą ostrej zabawy. Taka ostra zabawa powinna generalnie odbywać się w przestrzeniach zamkniętych, poza oczywiście imprezami oficjalnie zgłoszonymi i organizowanymi przez Urząd Miasta Świnoujście. 12.50, czas reakcji ze Świnoujścia. Przenosimy się do Dobrej. Przy naszym telefonie pan zastępca wójta gminy Dobra, Paweł Malinowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam Państwa, pozdrawiam słuchaczy.
Panie wójcie, najpierw pytanie od pana Jacka. Pan Jacek gościł naszej antenie kilka dni temu, mówił o tym, że oni, mieszkańcy, to jest jedna z ulic w Mierzynie, o ile pamiętam, otrzymali do zapłaty podatek rolny. 47 osób musi zapłacić łącznie 15 zł, czyli w podziale na osoby to są groszowe kwoty. Każda z osób, która jest zobowiązana do uiszczenia tego podatku, dostała pismo polecone, nawet mąż i żona, bo widać, tak są wyszczególnieni w księdze czystej, więc koszty wysyłki tego wezwania do zapłaty tych kilkudziesięciu groszy przewyższają to 15 zł. I tu pytanie od słuchacza, czy musieliście to wysłać? Czy prawo was do tego przymusza?
No niestety tutaj, panie redaktorze, ta sytuacja rzeczywiście wygląda kuriozalnie, ale takie są przepisy tutaj. Wójt nie ma możliwości zwolnienia z opłaty, czy też nienaliczenia tego podatku, który wynika z przepisów.
Bo pan Jacek, wejdę panu słowo, powołał się na ordynację podatkową i mówił, że jest tam odpowiedni przepis, który mówi, że jeżeli koszty ściągnięcia tego podatku przewyższają kwotę podatku, to można odstąpić od...
Tak, tylko teraz w ordynacji podatkowej, tutaj mówimy o artykule 22, który stanowi jakby podstawę zaniechania poboru podatku, jest to delegacja ustawowa tylko i wyłącznie dla ministra finansów, a nie dla wójta. Wójt zgodnie z przepisami tak naprawdę może tylko w dwóch przypadkach zwolnić podatnika z obowiązku jakby pobrania podatku, jeżeli zagraża to ważnym interesom podatnika, czyli na przykład jego egzystencji. No tutaj trudno mówić o takiej sytuacji. No i drugi przypadek, w którym tutaj zgodnie z przepisami wójt mógłby odstąpić, jeżeli podatek byłby niesfumiennie wysoki w stosunku do roku należnego, nie? Więc tutaj też tak naprawdę nie mamy mowy o takiej sytuacji. No to jest paradoks. My też na tym ubolewamy. No wiemy, że koszt wysłania poleconego jest blisko 10 zł, więc tutaj konkretnie, jak prosiłem pracowników, to dostałem informację, że 25 osób otrzymało listy polecone. Kwota była 19 zł, więc możemy sobie policzyć, tak naprawdę, żeby uzyskać z podatku 19 zł, musimy wydać koszt 250 zł. Ale tutaj niestety mamy sytuację na tyle poważną, że jeżeli wójt odstąpiłby od poinformowania o nałożeniu tego podatku i od egzekucji, tak naprawdę no, naraża siebie na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Tak więc mamy paradoks, który może rozwiązać tak naprawdę tylko minister finansów, który jest zgodnie z ordynacją podatkową jedyną osobą upoważnioną do tego, żebyśmy tutaj mogli w takiej sytuacji odstąpić.
My napiszemy do ministra finansów, pana też namawiamy.
Tak, tak, na pewno. Ja powiem tak, w przeszłości zdarzało się, że gminy starały się ten problem w ten sposób rozwiązać, że doliczały proporcjonalnie ten podatek do podatku nieruchomości. Przy tych nieruchomościach, które były przyległe do tej działki drogowej, czy tam działki rolnej. Ale niestety kilka lat temu SKO jednoznacznie wydało decyzję, że jest to niezgodne z przepisami, tak więc w tym momencie gminy musiały odstąpić. Wówczas tak naprawdę ten koszt, który niekiedy jest nawet poniżej złotówki, jak on był doliczony do podatku od nieruchomości, no to w tym momencie nie generował dodatkowych kosztów związanych z koniecznością poinformowania podatnika o konieczności opłacenia tego podatku. Natomiast no, niestety po orzeczeniu SKO w tym zakresie no tutaj przepisy są jednoznaczne i wójt no, naraziłby siebie na poważny zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, stąd nie może odstąpić od wysłania, no, żeby urząd wysyłał tych listów poleconych, co rzeczywiście, tutaj zgodzę się całkowicie z naszym mieszkańcem, słuchaczem, no jest to sytuacja kuriozalna, kiedy wydajemy niekiedy kilkaset złotych po to, żeby wyegzekwować podatek kilkunastu złotych.
Będziemy w takim razie interweniowali w tej sprawie. No i została nam niewiele ponad minuta czasu, a jest jeszcze jedna ważna kwestia. Boje toczyły się na terenie gminy Dobra o to. Chodzi o wywóz odpadów zmieszanych raz na dwa tygodnie, czy raz na tydzień. Takim telegraficznym skrócie. Dokładnie. Panie wójcie, na czym stanęło? Tak, no, raz na dwa tygodnie, czy raz na tydzień jednak?
Tak, przywróciliśmy krótko po wyborach odbiory cotygodniowe. Tak więc już w tej chwili gminie Dobra mieszkańcy mają odpady zmieszane, odbierane już co tydzień, ale idziemy dalej i dlatego przeprowadzamy aktualnie konsultacje rynkowe, do których zaprosiliśmy firmy, które ustawowo mogą uczestniczyć w naszym postępowaniu. No i cieszymy się ogromnie, ponieważ w tych konsultacjach rynkowych uczestniczą aż 4 firmy. Uczestniczy MPO, Pre-Zero Jantra, uczestniczy też Remogis oraz firma Jumar, która dotychczas odbiera śmieci, tak więc mamy wielką nadzieję, że wpłynie to korzystnie na to, że rzeczywiście pojawi się realna konkurencja w zakresie ofert składanych do przetargu.
I może być taniej.
Tak, tak. Wiem, że od kilku lat tak naprawdę była składana jedna oferta, więc nieformalnie można powiedzieć, mieliśmy taką sytuację troszeczkę monopolu, no i wiele wskazuje na to. Już też wiele bardzo cennych informacji uzyskaliśmy w zakresie prowadzonych konsultacji rynkowych tutaj z tymi firmami, z którymi już się spotkaliśmy, ale to też daje dużą nadzieję na to, że mieszkańcy gminy Dobra będą mieli lepszy serwis, chociażby chcemy zwiększyć odbiory bio, ten limit ze 120 do 240, chcemy też utrzymać te cotygodniowe odbiory, a jednocześnie no, chcielibyśmy, żeby ta stawka nie wzrastała właśnie poprzez zwiększenie konkurencyjności w organizowanym przez nas przetargu w zakresie właśnie odbioru odpadów na terenie gminy Dobra.
Będziemy w kontakcie. Pan Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
No i miejmy nadzieję, że to zadowoli mieszkańców, że nie raz na 2 tygodnie, tylko raz na tydzień wywożone śmieci, bo skarżyli się, że to gnije, źle pachnie i tak dalej. Dziękujemy za dziś. Mariusz Tałekowski, Janusz Wilczyński. Słyszymy się jutro po godzinie 12. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.